Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O modlitwie pierwszego męczennika Szczepana mówił Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej.
Polaków papież zachęcił do wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii na wzór błogosławionego Jana Pawła II.
O finansowaniu działalności kościelnej obradują biskupi na Jasnej Górze.
2 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Polacy stanowili tym razem najwyraźniejszą obecność wśród 40 tysięcy uczestników audiencji ogólnej, niemal 150 zorganizowanych grup, w sumie ponad 7,5 tysiąca polskich pielgrzymów przybyło na plac świętego Piotra. A że dzisiaj dzień flagi narodowej, biało-czerwonych barw nie zabrakło też w Watykanie. Tak wielki napływ polskich pielgrzymów jest związany przede wszystkim z wczorajszą rocznicą beatyfikacji Jana Pawła II, nawiązał do tego sam Benedykt XVI.
Cieszę się z waszej tak licznej obecności w Rzymie z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II. Niech świadectwo jego życia, nauczanie i umiłowanie ojczyzny będą waszym szczególnym dziedzictwem, umocnienie jego wstawiennictwem z nieba. Pozostaniecie wierni Bogu, Krzyżowi Ewangelii. Serce wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję.
Swą katechezę kolejną z cyklu o modlitwie Benedykt XVI poświęcił męczeństwu diakona Szczepana. Zostało ono przedstawione w Dziejach Apostolskich wraz z całym jego wystąpieniem. Zdaniem papieża pokazuje ono, jak zakorzenienie w Piśmie Świętym, jego modlitewna lektura pomagają odczytywać historię i teraźniejszość z Bożej perspektywy. Tego właśnie zabrakło zabójcom Chrystusa i Szczepana, którzy nie potrafili w sposób prawidłowy zrozumieć proroctw zapowiadających przyjście i tragiczne losy Mesjasza. W swej mowie obronnej pierwszy męczennik stara się otworzyć serca swych oskarżycieli na faktyczną treść pisma, podkreślił papież.
Losy Szczepana zostały też przypomniane w polskim streszczeniu katechezy.
Szczepan w swojej mowie obronnej, modlitwie, przypomina dzieje narodu wybranego od czasów Abrahama, Jakuba, Mojżesza, patriarchów. Naucza, że dzieje te są przygotowaniem czasów mesjańskich, narodzin Chrystusa, który dla zbawienia człowieka przyjął ludzkie ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Święty Szczepan nie neguje ważności świątyni. Podkreśla jednak, że Bóg nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. Nową świątynią, zaznacza, jest zmartwychwstały Chrystus, który gromadzi narody i jednoczy je przez sakrament swojego ciała i krwi. Tę mowę odczytano jako bluźnierstwo. Zostaje ukamienowany. Przed śmiercią modli się: Panie Jezu, przyjmij mego ducha, nie poczytuj im tego grzechu.
Benedykt XVI podkreślił, że świadectwo świętego Szczepana daje również i nam pewne wskazania dla naszej modlitwy i życia.
Możemy się pytać, skąd ten pierwszy chrześcijański męczennik czerpał siłę, by stawiać czoło swoim prześladowcom i zgodzić się na ofiarę z własnego życia. Odpowiedź jest prosta. Ze swej relacji z Bogiem, ze zjednoczenia z Chrystusem, z rozważania Jego dziejów zbawienia, dostrzegania działania Boga, które swój szczyt osiągnęło w Jezusie Chrystusie. Także nasza modlitwa musi się karmić słuchaniem Słowa Bożego w zjednoczeniu z Chrystusem i Jego Kościołem. Po drugie, nasza modlitwa musi być kontemplacją Jezusa siedzącego po prawicy Boga, a zatem będącego Panem naszego codziennego życia. W Nim pod przewodnictwem Ducha Świętego możemy także i my zwracać się do Boga z zaufaniem i dziecięcym zawierzeniem, nawiązując z Nim rzeczywistą relację, pamiętając, że jest On Ojcem, który nas nieskończenie kocha.
Benedykt XVI przekazał $250,000 na wsparcie dla personalnego ordynariatu dla byłych Anglikanów Wielkiej Brytanii. Ta nowa struktura boryka się z poważnymi problemami prawnymi i finansowymi. Należy do niej ponad 60 byłych pastorów, najczęściej żonatych, którzy odchodząc z kościoła anglikańskiego stracili dobrze opłacane stanowiska oraz mieszkania służbowe, a przy tym mają na utrzymaniu rodziny. Byli Anglikanie zabiegają też o własne miejsca kultu, na razie korzystają zazwyczaj z gościnności katolickich parafii. Przekazując papieski dar, nuncjusz w Londynie, arcybiskup Antonio Menini, zaapelował o ogólnokościelne wsparcie dla ordynariatu. Ten dar jest świadectwem osobistego zaangażowania papieża w dążenie do przywrócenia pełnej jedności chrześcijan. Pokazuje też, jak bardzo ordynariat leży mu na sercu, oświadczył nuncjusz.
Dekret wprowadzający nowe statuty i regulamin wewnętrzny Caritas Internationalis wydał watykański sekretarz stanu. Dokument wprowadza pewne uściślenia i zmiany prawne w tej federacji zrzeszającej obecnie 162 krajowe Caritas. Dekret kardynała Tarcisio Bertone zatwierdzony przez papieża wchodzi w życie z chwilą publikacji. Jest uzupełnieniem dokumentu durante l'ultima cena podczas ostatniej wieczerzy, którym Jan Paweł II w 2004 roku nadał Caritas Internationalis publiczną, kanoniczną osobowość prawną. Interpretuje dyspozycje papieskiego dokumentu sprzed 8 lat, dostosowując wszystkie aspekty działalności tej Międzynarodowej Federacji Kościelnych Organizacji Charytatywnych do jej szczególnego związku ze Stolicą Apostolską.
Znajduje to wyraz przede wszystkim w kompetencjach, jakie wobec Caritas Internationalis ma papieska Rada Cor Unum. Watykańska dykasteria charytatywna musi zatwierdzać już przed wydaniem wszystkie jej teksty o charakterze doktrynalnym czy moralnym. Przedstawiciele czy delegaci Cor Unum mają uczestniczyć w obradach jej organów.
Dykasteria ma również zatwierdzać jej budżet i porozumienia z organizacjami pozarządowymi, zaś z rządami czy organizacjami międzynarodowymi sekretariat stanu. Oczywiście w przypadku poważnych zagrożeń humanitarnych Caritas Internationalis może je zawierać natychmiast na miejscu, dopiero później, gdy tylko stanie się to możliwe, komunikując je Stolicy Apostolskiej.
O znaczenie nowego dokumentu zapytaliśmy szefa Watykańskiej Dykasterii Charytatywnej, kardynała Roberta Saracha.
Nowe statuty mają na celu doprecyzować dokument Jana Pawła II durante l'ultima cena z 2004 roku. Z jednej strony dotyczy to roli papieskiej Rady Cor Unum. Wyjaśniono bardziej jej kompetencje, zarówno gdy chodzi o aspekty wewnętrzne działalności Caritas Internationalis, jak i o zatwierdzenie jej tekstów o treści doktrynalnej czy moralnej. Ale chodzi tu nie tylko o relacje z tą watykańską dykasterią. Te nowe statuty pomogą równocześnie bardziej skutecznie wyrażać kościelną misję Caritas Internationalis oraz komunię wiary i miłości w interwencjach humanitarnych.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Trwają watykańsko-irlandzkie negocjacje nad powrotem ambasady tego kraju do Wiecznego Miasta. Rząd w Dublinie zaproponował, by w jego byłej ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej znajdowały się dwie placówki dyplomatyczne – przy Republice Włoskiej oraz przy Watykanie.
Irlandzki minister spraw zagranicznych oznajmił, że jego rząd zamierza zrezygnować z dalszego wynajmu olbrzymiego budynku w Rzymie, w którym działa obecnie ambasada przy rządzie włoskim. Jest to bowiem największa i najkosztowniejsza z 36 ambasad, jakie Irlandia posiada na całym świecie. W ramach oszczędności budżetowych zaproponowano ponowne wykorzystanie budynku zamkniętej ambasady przy Stolicy Apostolskiej. W Villa Spada, która jest własnością irlandzkiego rządu, mieściłyby się obie placówki Zielonej Wyspy. Watykan wymaga jednak, by nie łączyć przedstawicielstw dyplomatycznych przy Republice Włoskiej i Stolicy Apostolskiej, jeśli obaj ambasadorzy rezydują w Wiecznym Mieście. Regułą jest posiadanie w Rzymie przez państwa dwóch osobnych ambasadorów i dwóch ambasad w osobnych siedzibach, powiedział szef MSZ. Nowa umowa watykańsko-irlandzka byłaby zatem precedensem w relacjach Stolicy Apostolskiej z państwami.
6 osób zginęło w ataku muzułmańskich pasterzy na chrześcijańską wioskę w środkowej Nigerii. Do zdarzenia doszło wczoraj w okolicach miasta Jos. Pasterze z plemienia Fulani, wyznający islam, już wcześniej zamordowali w tym regionie 12 osób. Tym razem nieznany jest motyw przemocy wobec chrześcijańskich rolników. Do ataku doszło wczoraj w nocy. Mieszkańcy wioski zmuszeni zostali do ucieczki. Nieznana jest jeszcze liczba rannych. Pasterska partyzantka często wykonuje zlecenia lokalnych polityków albo samodzielnie rozstrzyga zatargi o pastwiska i ziemie uprawne. Jej działania do tej pory nie były krępowane przez władze państwowe.
Z kolei w stanie Rivers nad Zatoką Gwinejską porywacze uwolnili katolickiego księdza. Ksiądz Nwika Gbinu został uprowadzony przez uzbrojonego mężczyznę tydzień temu, a w niedzielę w nocy odzyskał wolność. Obecnie ze względu na odniesione rany przebywa w szpitalu.
Święto Znalezienia Krzyża, zwane też Krzyżem Majowym, celebrują dzisiaj Hiszpanie. Choć święto obchodzone jest w całym kraju, to ma ono charakter szczególnie uroczysty w Andaluzji.
Tradycja nawiązuje do świętej Heleny, która odnalazła prawdziwy krzyż Chrystusa, a przed swoją śmiercią gorąco prosiła chrześcijan, aby uroczyście świętowali ten dzień. W Hiszpanii uroczyście obchodziła to wydarzenie liturgia mozarabska. Najstarsze liturgiczne wspomnienie Dies Sancte Cruce, Dnia Krzyża Świętego, pochodzi z lekcjonarza z Silos, który powstał około 650 roku. Z pierwszej połowy VII wieku pochodzą też wzmianki o relikwiach Krzyża Świętego w Hiszpanii, a konkretnie w miastach Mérida i Guadix. W Granadzie tradycja święta krzyży sięga XVIII wieku, a nawet dużo wcześniej. Na placach i ulicach pojawiają się krzyże wykonane z kolorowych kwiatów, liści palmowych, ceramiki i innych ozdobnych przedmiotów. Przed tymi krzyżami ludzie gromadzą się na modlitwę, a także na wspólny śpiew i taniec. Świętowanie trwa przez kilka dni. Najpiękniej wykonane krzyże są nagradzane. W miejscowości Ecija koło Sewilli słynna jest procesja z krzyżami, w której idą tylko dzieci. Z Hiszpanii święto krzyży rozszerzyło się na kraje Ameryki Łacińskiej. Z Granady dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Religia i etyka wracają do węgierskich planów lekcji jako przedmioty obowiązkowe. W Budapeszcie trwają ostatnie uzgodnienia między stroną rządową a wspólnotami kościelnymi. Nowe prawo o edukacji religijnej ma obowiązywać od września przyszłego roku. Rodzice będą mogli decydować o przedmiocie, jakiego będzie się uczyć dziecko w szkole podstawowej. Strona kościelna odpowiedzialna jest za przygotowanie nauczycieli religii, natomiast po stronie państwa pozostanie kształcenie wykładowców etyki. Do tej pory religia obecna była w węgierskich szkołach jako przedmiot poza planem lekcji.
Sprawy finansowania kościoła, a zwłaszcza kwestie reformy funduszu kościelnego, są głównym tematem spotkania biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze. Biskupi wysłuchali relacji z obrad zespołów roboczych komisji konkordatowych kościelnej i rządowej o finansowaniu kościoła z tak zwanego odpisu podatkowego. Pasterze podejmą też kwestie administracyjne i finansowe w polskich diecezjach.
Odnosząc się do propozycji rządowej o zastąpieniu funduszu kościelnego możliwością odprowadzenia na kościół 0,3% swego podatku, biskup Wojciech Polak, sekretarz episkopatu, stwierdził, że jest to kwota niesatysfakcjonująca.
Ponieważ istnieje taki 1% odpisu na organizację pożytku publicznego, więc kościół przynajmniej powinien zostać potraktowany w podobny sposób, jak traktuje się organizację pożytku publicznego. Nie jest to jakaś kolejna darowizna, czy kolejna rzecz, którą rząd daje kościołowi, ale jest to po prostu przekształcenie tego funduszu, który pozostanie w rękach, jeżeli chodzi o dobra zabrane kościołowi, dalej w rękach państwowych.
Arcybiskup Stanisław Budzik, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej, przypomniał, że w krajach, gdzie istnieje dobrowolny odpis podatkowy, wynosi on znacznie więcej niż 0,3%. Otrzymane fundusze kościół przeznacza przecież nie tylko na realizację swojej podstawowej misji, ale także na inne cele.
Chodziłoby nam o takie rozwiązanie, które by pozwoliło kościołowi, tak jak w innych krajach, pełnić misję nie tylko czysto religijną, nie tylko misję statutową, jakbyśmy to nazwali, ale również działalność edukacyjną, działalność charytatywną.
Rozmowy zespołów roboczych Komisji Konkordatowych wciąż trwają. Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na 11 maja. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.